Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wzywa do jedności Kościoła. Będziemy o tym mówić wśród aktualności. Zaprezentujemy też niezwykłą książkę ujawniającą cuda, których Jan Paweł II dokonał jeszcze za swego życia. Nosi ona tytuł Uzdrowiciel Jan Paweł II.
Podchodzi do kobiety, która trzyma małe dziecko na rękach, czule pogłaskał po głowie, pocałował dziecko. Chłopiec cierpiał na raka i zdrowieje w oczach. I lekarze nie wiedzą dlaczego.
Magazyn zakończy rozważanie niedzielnej Ewangelii.
Boga, który do powracającego grzesznika wychodzi naprzeciw, rzuca mu się na szyję i całuje go, nie ma żadna inna religia.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Papież przyłącza się duchowo do licznych pielgrzymów, zdążających przez cały najbliższy miesiąc do katedry w Trewirze na rozpoczęte wczoraj wystawienie świętej tuniki Chrystusa. Pisze o tym w przesłaniu do tamtejszego biskupa Stefana Ackermana, datowanym znamiennie w Wielki Piątek. Relikwia, publicznie wystawiona po raz pierwszy w tym mieście na zachodzie Niemiec 5 wieków temu, wskazuje na dramatyczne chwile ukrzyżowania Chrystusa, gdy żołnierze rzucili los o jego tunikę. Benedykt XVI przypomina, że w tej nierozdartej szacie ojcowie Kościoła widzieli znak kościelnej jedności.
Była ona cała tkana od góry do dołu. Obrazuje to, że życie Kościoła nie pochodzi od niego samego, ale od Boga. Kościół jako jedna niepodzielna wspólnota jest dziełem Boga, a nie wytworem ludzkim. Czczona w Trewirze święta tunika to dla niego napomnienie, by był wierny swemu pochodzeniu i Bożemu powołaniu do jedności oraz świadectwa. Często jednak widzimy, jak w kruchych naczyniach nosimy skarb, który Pan powierzył nam w swoim kościele, pisze papież. Widzimy, jak przez naszą samowolę, przez nasze słabości i błędy rani się nienaruszalność Chrystusowego ciała. Trzeba tutaj stałej gotowości do nawrócenia i pokory, by podążać za Panem w miłości i prawdzie. Równocześnie nie można i nie powinno się rezygnować ze szczególnej godności i nienaruszalności Kościoła, ani wydawać jej wrzaskliwemu osądowi opinii publicznej, zauważa Ojciec Święty w liście do biskupa Trewiru na wystawienie tuniki Chrystusa.
23 wizyty zagraniczne i tyle samo odwiedzonych krajów, 26 podróży po Włoszech, 4 sesje synodu biskupów, 3 Światowe Dni Młodzieży, 3 opublikowane encykliki, nie licząc innych inicjatyw duszpasterskich i publikacji. Przypomina o tym watykański rzecznik, nawiązując do 85. urodzin Benedykta XVI i podsumowując 7 lat jego pontyfikatu. W cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi wskazuje także na odwagę, pokorę i determinację w konfrontowaniu się obecnego papieża z sytuacjami trudnymi, jak kryzys wywołany skandalami seksualnymi w Kościele.
Z jego konsekwentnego i stałego nauczania dowiedzieliśmy się, że priorytetem jego posługi wobec Kościoła i ludzkości jest kierowanie życia ku Bogu, który dał się poznać przez Jezusa Chrystusa, że wiara i rozum pomagają sobie nawzajem w poszukiwaniu prawdy i odpowiadaniu na pytania każdego z nas i całej ludzkości, że zapomnienie o Bogu oraz relatywizm to niezwykle groźne niebezpieczeństwa naszych czasów. Za to wszystko jesteśmy niezmiernie wdzięczni i kroczymy wciąż z Nim razem ku światowemu spotkaniu rodzin, ku pielgrzymce na Bliski Wschód, ku synodowi o nowej ewangelizacji i ku rokowi wiary.
Jeden cud dokonany po śmierci Jana Pawła II zdecydował o jego beatyfikacji, ale były także inne, jeszcze za życia papieża. Uzdrowienie chorego na białaczkę z Meksyku i odzyskanie wzroku przez księdza z rzymskiego kościoła Santa Maria dei Monti to niezwykłe fakty ujawnione po latach milczenia przez niemieckiego dziennikarza Andreasa Englisza. Przeczytać o tym można w jego książce zatytułowanej Uzdrowiciel Jan Paweł II. Jej polska premiera odbędzie się 17 kwietnia. Z księdzem Józefem Polakiem, dyrektorem wydawnictwa WAM, rozmawia Piotr Rabciak.
Ojcze, ta książka szczególna, szczególna dlatego chociażby, że mówi o tych cudownych rzeczach, których Ojciec Święty dokonał za swojego życia i też po śmierci, prawda?
Można powiedzieć z jednej strony rzeczywiście, że jest to książka szczególna, ale ja bym tę szczególność najpierw widział w czym innym. W osobie autora, proszę Państwa, to nie byle kto, to watykanista, który latami dochodził do tego, czy w ogóle jakiekolwiek cudowności w zetknięciu z Janem Pawłem II są możliwe, czy też nie. Czy ten człowiek wierzy, czy też tylko wypełnia swój urząd. Andreas English przyjechał do Watykanu w roku 1987 jako dwudziestokilkuletni chłopak. Dziennikarz, już wtedy dziennikarz, żeby być korespondentem dla mediów niemieckich. I był na początku sceptyczny wobec papieża, wobec nauczania Jana Pawła II, przynajmniej w niektórych kwestiach. Nawet jeżeli przyznaje się, że wyrastał w rodzinie katolickiej, to ta książka jest świadectwem z jednej strony niezwykłej dociekliwości człowieka, który, no właśnie, chciał się czegoś dowiedzieć, a z drugiej strony, nie ukrywajmy, i on tego też nie ukrywa, jego osobistej przemiany.
No właśnie, ta przemiana dokonywała się w momencie, kiedy Andreas English poznawał papieża coraz lepiej. Jest tam jeden taki fragment w książce, kiedy English przyjeżdża do Krakowa, jest w Łagiewnikach, czeka na przyjazd Ojca Świętego i w momencie, kiedy Ojciec Święty już dojeżdża do sanktuarium w Łagiewnikach, English widzi, jak promieniuje od niego to ciepło, to na co czekają setki tysięcy ludzi, którzy są zgromadzeni przy tym sanktuarium. Rzeczywiście, no ta ewolucja jakby postrzegania papieża przez Andreasa Englisha była olbrzymia przez te lata, tak?
Właśnie dlatego tych faktów szukał, a w książce zbiera rzeczy, o których przez lata musiał milczeć.
Właśnie, na początku nie pozwolono mu mówić o tym, czego był świadkiem, albo o tym, co usłyszał dopiero.
To było załatwione tak bardziej po watykańsku. Otóż oczywiście, że nawet reporterzy, którzy gromadzą się w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej, no rozmawiają między sobą, no i gdzieś do rzecznika prasowego właśnie doszedł ten fakt, że English zbiera takie materiały. Rzecznikiem był wówczas Joaquin Navarro-Valls. I Navarro-Valls poprosił go na rozmowę, mówi, słuchaj Andreas, wiesz, że Ojciec Święty nie chce, żeby o tym pisać. Chwila milczenia. I wtedy właśnie Andreas obiecał, że za życia Jana Pawła II tych rzeczy nie opublikuje. Rasowy reporter, czyli nie przestał zbierać, natomiast no właśnie, zbierał tak dla siebie, zbierał, żeby opublikować kiedyś. Opublikował w 2011 roku. Tę książkę wydajemy niespełna rok później.
O jakich uzdrowieniach możemy przeczytać? Bo było ich kilka. Mamy między innymi uzdrowienie w okolicach Neapolu, na wyspie St. Lucia, w różnych częściach świata, gdzie Jan Paweł II przebywał.
Tak, no tych uzdrowień można powiedzieć było więcej. Nieraz się ludzie zastanawiają, no właśnie, został poproszony o milczenie, ale dlaczego papież nie chciał mówić o tym, czy nie wiedział o tych rzeczach? Nie wiem, wydaje mi się, że mogło być i tak, że w chwili, kiedy dany cud później zweryfikowany okazywał się cudem, być może Jan Paweł II nie był go do końca świadomy, potem się dowiadywał i wtedy mówił, że no właśnie, jak w przedziwny sposób Bóg potrafi działać. Nie chciał, żeby mówiono, że to on dokonywał takich rzeczy, nie chciał skupiać uwagi na sobie. Bóg działa, ja jestem tylko pośrednikiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że można być ciekawym, co książka zawiera. Są niektóre rzeczy rzeczywiście zaskakujące, jak choćby przypadek gdzieś w Ameryce właśnie Łacińskiej małego chłopca, gdzie papież, gdy przybył na dane miejsce, jak gdyby ci, którzy mu towarzyszyli, zauważyli od razu, że czegoś w tłumie wypatruje, kogoś szuka, jak gdyby no, niepokój taki od początku mu towarzyszył. Co się okazuje, łamie protokół dyplomatyczny, idzie w kierunku tłumu, ochrona nie wie, co robić, idą gdzieś tam za nim, wynajduje, szuka, jest. Co? Podchodzi do kobiety, która trzyma małe dziecko na rękach. Po latach dowiadujemy się, że chłopiec cierpiał na raka i że to były jego jedne z ostatnich dni. Miały być przynajmniej. Matka opowiada, czule pogłaskał po głowie, pocałował dziecko. Wróciliśmy do domu. Ten chłopak wiedział, że jest bardzo chory wcześniej. Mówi, mamo, przyjeżdża papież, zawieź mnie tam. Zawiozła. Wróciliśmy do domu i matka mówi, ledwośmy wrócili, syn. Ni mniej, ni więcej, tylko mamo, daj mi jeść. I zdrowieje w oczach. I lekarze nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą co. Zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście są to sytuacje, kiedy działa łaska Boża. Ale takie zaskakujące sytuacje właśnie w tej książce dowiadujemy się, że łaska działała przez Jana Pawła II.
Ojcze, ta książka to jedno wielkie świadectwo, prawda, tej łaski, która jest na nas cedowana i której możemy doświadczyć. Myślę, że każdy powinien tą książkę przeczytać.
Owszem, to jest świadectwo. Z jednej strony świadectwo tego, co Bóg przez Jana Pawła II w danych momentach jego posługi działał. Z drugiej strony, no, rozmawiamy w kontekście niedawnej rocznicy śmierci, siódmej rocznicy śmierci Jana Pawła II i można się pytać, no dobrze, dlaczego do tej pory o tym się nie mówiło? Czy jest coś jeszcze, czego Janie Pawle II nie wiemy? Ja przez lata pracy w Radiu Watykańskim byłem świadomy, że ludzie w bardzo trudnych sytuacjach przekazywali prośby o modlitwę do papieża, że te prośby były spisywane na kartkach, że te kartki Ojciec Święty miał przy swoim klęczniku, że te kartki rano przeglądał, modlił się, polecał Panu Bogu. I tak sobie teraz myślę, proszę Państwa, ile tych kartek mogło być? 10? 30? 50? Ilu było takich szczęśliwców, którzy dali radę, zdobyli się na ten gest odwagi, napisać do Watykanu, prosząc o to, żeby sam papież w ich intencji, w intencji ich bliskich się modlił wtedy, kiedy nadziei zaczynało brakować, kiedy wydawało się, że nadzieja zawodzi. A dzisiaj, 7 lat po śmierci Jana Pawła II, dla mnie ta książka jest ważna o tyle, że ona nam pokazuje papieża jako pośrednika. Dzisiaj nie trzeba się martwić o to, jak kartkę do Watykanu wysłać, jak spowodować, żeby ona się znalazła gdzieś przy papieskim klęczniku. Dzisiaj każdy do niego, błogosławionego Jana Pawła II, ma dostęp. Każdy, kto chce go prosić o pośrednictwo, może to zrobić. Ta książka nam pokazuje, zobaczcie, że to jest możliwe. Zobaczcie, że wstawiennictwo może być realne. Zobaczcie, że jeśli uwierzycie, w waszym życiu też coś się może zmienić. To jest, można powiedzieć, z naszej strony jako wydawnictwa wam, poniekąd propagacja kultu, ale propagacja kultu takiego, żebyśmy nie tylko nie zapomnieli, ale żebyśmy zobaczyli naprawdę, że wstawiennictwo Jana Pawła II jest w zasięgu każdego.
Andreas Englisz, uzdrowiciel Jan Paweł II w księgarniach już od 17 kwietnia. Naszym gościem był ojciec Józef Polek, dyrektor naczelny wydawnictwa wam. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Okruchy Ewangelii.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Dramat wiary świętego Tomasza, który jako niewierny Tomasz stał się synonimem wątpliwości i którego palec wyciągnięty w kierunku ran Chrystusa stał się symbolem niedowierzania, to także nasz dramat, bo przecież w każdym z nas jest pragnienie zobaczenia i dotknięcia Boga. Jak przeżywamy ten nasz dramat wiary? Jak sobie z nim radzimy? Postawy mogą być różne. Jedni traktują wiarę jak kłopotliwy spadek po swoich przodkach. Nie pozbywają się go, bo kiedyś może się przydać. Ale tak na co dzień więcej z nim problemów niż pożytku. Jakże łatwiej byłoby żyć, myślą w duchu, bez tych wszystkich przykazań i sakramentów. Inni próbują z Bogiem prowadzić grę. Ja to w Boga nie wierzę, usłyszałem kiedyś w telewizji. Ale jak po śmierci okaże się, że jest, to będzie dla mnie miłą niespodzianką. I tu uśmiech, a w domyśle będzie Bóg w porządku, nie będzie trudno, lecz przynajmniej nie wygłupiłem się jak ci wszyscy wierzący. Logiczne i proste, prawda?
Nie, proszę Pana. Uwierzyć w Boga to spotkać miłość. I to miłość największą. Niech Pan pomyśli o swojej żonie, o ile byłby Pan uboższy bez tego uczucia, które towarzyszy Wam od lat, bez uśmiechu, którym Pana wita, dzieci, które Panu dała. Jakże innym, o wiele bardziej biednym byłby Pan człowiekiem, idąc samotnie przez życie. Podobnie jest z wiarą. Przejść przez życie bez Boga to nie spotkać największej miłości i to dopiero jest nieszczęście. To dlatego w dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi nam błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Są jeszcze i tacy, którzy z wiarą walczą. W salonach francuskiego pisarza i polityka François René de Chateaubrianda, gdzie większość gości stanowili niewierzący filozofowie, artyści i dyplomaci, zdarzało się często krytykować wiarę. Słysząc to, Chateaubriand powiedział kiedyś: Panowie, z ręką na sercu, przyznajcie, że bylibyście ludźmi wierzącymi, gdybyście tylko potrafili wieść czyste życie. Myślę, że wielu z tych, którzy dzisiaj publicznie wyśmiewają wiarę, uwierzyłoby w Chrystusa, gdyby tylko potrafili wieść czyste życie. Do wszystkich jednak, wierzących w Niego i upadających, obojętnych, cynicznych i wrogich, wychodzi On dzisiaj naprzeciw i ukazuje swoje rany. A słowami siostry Faustyny zapewnia nas, że nie ma takiego grzechu, od którego by się odwrócił i nie ma takiej winy, której nie pragnąłby zmazać. I nawet jeśli komuś zamknęła się jedna droga do zbawienia, ukazuje 10 innych. Wołają mnie do umierającej kobiety, wspomina ksiądz Franciszek Filipiec, rektor jedynego w Kamerunie sanktuarium Bożego Miłosierdzia Fatoku. Przychodzę do niej z sakramentami. Nie ma sytuacji uregulowanej, żyła w konkubinacie, ale na łożu śmierci można jej dać wszystkie sakramenty. Można udzielić jej sakramentu chorych, można ją wyspowiadać, można jej dać komunię. I ona, która należała do grupy Miłosierdzia Bożego, otrzymuje to całkowite pojednanie, tak jak to było powiedziane siostrze Faustynie, że kto odmawia koronkę, nie umrze bez pojednania i będzie miał spokojną śmierć. Boga, który nasze grzechy pisze na piasku, a do powracającego grzesznika wychodzi naprzeciw, rzuca mu się na szyję i całuje go, nie ma żadna inna religia. Jezu najmiłosierniejszy, którego serce jest samą miłością, przyjmij do mieszkania swego serca dusze, które czczą i wysławiają wielkość Twego miłosierdzia. Niech spełni się względem nich Twoja obietnica, że dusze, które czczą Twe niezgłębione miłosierdzie, Ty sam będziesz bronił w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swojej chwały. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.